kontynuujemy nasze rekolekcje, rekolekcjonowanie samych siebie, zbieranie siebie, żebyśmy byli całością, żeby te różne rozczłonkowane wymiary naszego życia stworzyły konkretnego człowieka, do którego przychodzi nowonarodzony Chrystus. Rozpocznę od przypomnienia tego obrazu Henryka Nouwena, który wprowadzi nas w dzisiejszy temat. Temat relacji do drugiego człowieka, jako tej szczególnej możliwości dania odpowiedzi Panu Bogu. Henry Nouwen, jak pamiętamy, jechał jednego z pierwszych dni swojego pobytu w USA nowojorskim metrem i tam zaskoczony był tym spięciem, tym zmęczeniem ludzi, którzy rano jechali do pracy i ponadto trzymali ręce na kieszeniach swoich spodni i kurtek, ponieważ bali się, że ich współpasażerowie mogą ich okraść. Bali się. Traktowali ich jako potencjalnych wrogów. I używał tego obrazu do pokazania takiej stagnacji życia duchowego. Człowiek, który jest odseparowany od innych ludzi, człowiek, który traktuje drugiego człowieka jako potencjalnego wroga, między nim a drugim istnieje mur, jest gdzieś zblokowany również w relacji do Pana Boga. Takie traktowanie drugiego człowieka, też temat takiego traktowania drugiego człowieka pojawia się również w tych fragmentach Pisma Świętego, czytaniach, które słyszeliśmy przed chwilą. Izajasz w pierwszym czytaniu daje taką bardzo mocną naganę tym wszystkim Izraelitom, lepiej uposażonym, usytuowanym na urzędach, którzy stosują ucisk wobec innych. Mówi, to się nie godzi, to jest przeciwko Bogu. Sam Bóg zwróci się przeciwko wam z powodu tego ucisku, z powodu waszej pychy, z powodu waszej chciwości. A z kolei Jezus w Ewangelii daje nam przykład takiego pozytywnego myślenia o tym, w jaki sposób mają wyglądać nasze relacje. Opowiada przypowieść o dwóch synach jednego ojca, którzy jeden deklaratywnie miał wykonać pracę zleconą przez ojca, drugi się sprzeciwił, ale w końcu poszedł. Popatrzcie, ta przypowieść wyraża, adaptuje pewien model myślenia o relacjach wśród nas chrześcijan. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca. Jesteśmy braćmi, łączy nas ludzka natura. Gromadzimy się w rodziny, gromadzimy się w społeczeństwa, gromadzimy się w narody i jako tacy razem żyjemy. Pochodzimy z jednego źródła. Tym źródłem jest Bóg, który stworzył świat, a nas umieścił każdego we właściwej okoliczności, poprzez którą prowadzi nas, poprzez sieć konkretnych relacji, w których istniejemy. I to właśnie w nich my zdążamy ku Panu Bogu. I Henry Nouwen mówi, że jeżeli chcemy gdzieś wzrastać w tym naszym chrześcijańskim życiu, stawać się całością, musimy przejść od postawy wrogości, widzenia w drugim człowieku potencjalnego zagrożenia, do postawy gościnności, traktowania drugiego człowieka jako takiej szczególnej szansy okazania hojności serca. Popatrzcie, że nawet tak w sferze językowej to, że istniejemy w relacjach, jest bardzo mocno obecne. Co mam na myśli? To najbardziej podstawowe słowo, którego uczymy się jako małe dzieci, to jest ja. Dziecko mówi ja. Potem rozpoznaje siebie w lustrze i mówi, o, ja jestem. Ale co to jest ja? No, ja jest niedefiniowalne. Ja można zrozumieć w parze do słowa ty. Ty to jest takie drugie ja, które nie jest moje. A kim jest ty? Ty to jest takie drugie ja, tylko takie, które nie jest ja, nie jest mną. Tak samo jak w sferze językowej te dwa słowa ja i ty istnieją w ścisłej zależności. Nie jesteśmy w stanie zdefiniować ja i ty w oderwaniu od siebie nawzajem. Tak samo wyraża to głębszą prawdę o naszej ludzkiej egzystencji. Nie tylko istniejemy razem jako ludzie, przypadkiem. Z rządzeniem losu wyszło, że jest nas na świecie 7 miliardów. Ale to, że nas jest tyle, to, że żyjemy razem, jest częścią planu Pana Boga. Właśnie poprzez te relacje, poprzez to, że jesteśmy razem, Pan Bóg prowadzi nas do siebie. To, że jesteśmy razem, stwarza taką szczególną okazję do tego, żeby udzielić Panu Bogu takiej bardzo konkretnej odpowiedzi. Nie poprzez jakąś ucieczkę od świata, ale właśnie w kontakcie z drugim człowiekiem, z drugim ja, my tak najkonkretniej spotykamy Pana Boga. Drugi nie jest zagrożeniem, ale drugi jest szczególną szansą do tego, żeby być z Bogiem. Popatrzcie, pochwała gościnności, takiego patrzenia na relacje z drugim człowiekiem, o której właśnie mówię, no są nieustannie obecne na kartach Pisma Świętego. I poza tym, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, w pierwszym czytaniu, chyba dwa takie najbardziej emblematyczne, jedno ze Starego Testamentu, drugie z Nowego, są następujące. Pamiętamy, w Księdze Rodzaju jest ta historia, kiedy Abraham, będąc na pustyni, nagle na horyzoncie widzi trzech wędrowców, którzy nie mają jedzenia, nie mają picia, nie mają sobą namiotów. Tylko tak może trudno nam zdać sobie sprawę z powagi tej sytuacji, ale im groziła śmierć. Oni nie mieli nic, na czym mogliby oprzeć swoje życie, zabezpieczyć się. A z drugiej strony, skąd Abraham miał wiedzieć, czy oni go nie zaatakują, nie okradną, nie zamordują, czy w jakiś sposób nie straci na tym, że przyjmie ich do siebie. Jak wiemy, przyjął ich do siebie, nakarmił ich, po czym oni poszli. I narrator Księgi Rodzaju stwierdza, że on przyjął nie tylko wędrowców, ale w tych wędrowcach przyjął samego Pana Boga. Pochwała gościnności. Gościnności, która nie jest taką zwykłą ludzką serdecznością, ale jest konkretną odpowiedzią, którą dajemy Panu Bogu. Taki przykład jeszcze bardziej tak w sposób precyzyjny to pokazujący, konkretny w Nowym Testamencie. W Ewangelii Łukasza słyszymy, że Jezus po zmartwychwstaniu napotkał uczniów idących do Emaus. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest Jezus. On był po zmartwychwstaniu. Był taki sam, ale nieco inny. Szedł, rozmawiał z nimi i kiedy doszli już do Emaus, on sprawiał wrażenie, że ma iść dalej. Ale ci tak namówili go: jeszcze zjedz z nami kolację. I podczas tej kolacji zdali sobie sprawę, to jest Pan. Znowu gościnność, hojność serca, otwartość odsłoniła obecność Pana Boga. Drugi nie jest zagrożeniem z perspektywy wiary. Drugi jest tą szczególną szansą, aby poprzez serdeczność, hojność serca okazać tę samą miłość Panu Bogu poprzez Niego. Taki negatywny przykład tego, dlaczego no właśnie zaniedbanie tej hojności serca może być krzywdzące w naszej drodze ku Panu Bogu, daje Henry Nouwen. Kiedyś jeden z jego studentów przyszedł do niego i uskarżał się na złe warunki miejsca, gdzie mieszkał, kiedy rozpoczął studia. Był na stacji i właściciele domu byli dalekimi znajomymi jego rodziców. Student pochodził z Ameryki Łacińskiej. I poza tym, że go przyjęli, to taki mieli przykry zwyczaj, żeby lodówkę, do której miał non-stop dostęp student, zamykali na kłódkę. I ten student mówił o takim wielkim dyskomforcie. No z jednej strony mnie przyjmują, z jednej strony to są znajomi mojej rodziny, a z drugiej strony przez założenie tej kłódki non-stop sygnalizują mi, że jakby samo moje istnienie, same moje potrzeby, to, że ja muszę zjeść, jest jakimś aktem wrogości wobec nich. I mówił, że takie przeświadczenie o tej wrogości, o tym separacji względem jego gospodarzy w jakiś sposób rzutowało na relacje do Pana Boga. Że fakt, że on czuł się taki odseparowany, odizolowany od tej rodziny, w jakiś sposób utrudniało mu przeżycie tego, że Bóg jest. Że Bóg jest kimś, kto jest blisko. Że Bóg jest kimś, kto przychodzi do nas, komu możemy dać odpowiedź miłości, odpowiedź wiary poprzez konkretne relacje. Na czym polega ta istota budowania więzi z drugim człowiekiem w taki sposób, aby one były twórcze, aby one były Boże, aby one nakierowały nas na Pana Boga? Henry Nouwen mówi, że to, co musimy robić względem drugiego człowieka, to tworzyć dla niego przestrzeń. Tu nie chodzi o takie zarzucanie człowieka dobrymi uczynkami, ale chodzi o to, żeby w naszym życiu było miejsce, był czas, były możliwości, w których damy coś drugiemu człowiekowi. I tu śpieszę z przykładem, który może trochę to unaoczni, skonkretyzuje. Czasem jedziemy samochodem w godzinach szczytu, czy to w Warszawie, czy gdzieś pod Warszawą, w innym miejscu i nagle słyszymy wiu, 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 jedzie karetka lub policja. No i pojawia się takie napięcie, no bo jest korek. No jak ustąpię teraz tej karetce miejsca, to wtedy znam sobie sprawę, przychodzi do mnie taka myśl, że no jedne światła stracę, że wolniej posunę się naprzód. A jednocześnie jest to wymagane przez prawo, ale pojawia się w nas takie myślenie, no, że to jest jakiś ważny powód, dla którego ta karetka jedzie. No, że tam jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, albo jedzie w tej karetce, już zmierza do szpitala. I tak tworzymy przestrzeń dla karetki. Ponieważ tak podświadomie nawet wiemy, że tam jest ktoś, kto potrzebuje. Pojawi się w nas taki jakiś głębszy pokład miłości, otwartości dla drugiego człowieka, ponieważ mamy taki namacalny kontakt z tym, że on potrzebuje. Od tego rozpoczyna się miłość chrześcijańska. Zdać sobie sprawę z tego, że jest ktoś, który coś przeżywa i ja nie bezpośrednio, ale mam kontakt z tym. Bycie z drugim człowiekiem to nie jest tylko coś zewnętrznego. Widzę, jest ubrany tak, zachowuje się tak, muszę wobec niego zrobić to, bo tak to jest wymagane przez przykazanie. Ale zrobić przestrzeń dla drugiego człowieka to zdać sobie sprawę z tego, że on ma swoją perspektywę. On ma swój sposób przeżywania świata i uszanować to, dać temu miejsce, pozwolić temu zaistnieć. Samo słowo osoba, po polsku osoba, ktoś osobny, a po łacinie, czyli w tym języku, w którym nauczanie Kościoła katolickiego przez wiele lat tworzyło się, brzmi persona. Skąd pochodzi persona? Ma dwa takie człony to słowo. Per, tłumaczymy na polski przez, sona, sonare, brzmieć. Osoba to jest ktoś, przez kogo przebrzmiewa coś, wygrywa jakaś melodia. Każdy z nas ma jakąś swoją głębię, jakąś swoją melodię, jakąś swoją charakterystykę. I uszanowanie osoby to nie jest tylko formalne danie, zadość, żeby ta osoba nie była skrzywdzona, ale to wysłuchanie tego, co ta osoba wygrywa poprzez swoje życie, to, co się w niej dzieje, uszanowanie tej jej perspektywy. Popatrzcie, fakt, że no to jest takie ważne, zdradza nawet nasza biologia. Zjawisko wstydu. Popatrzcie. Kiedy załóżmy zrobimy coś złego, coś, z czym jakoś tak wewnętrznie się nie zgadzamy, w obecności zwierzęcia, no nie wstydzimy się. No, kto się wstydzi przed kotem? Nikt się nie zaczerwieni dlatego, że zrobił coś niewłaściwego przed swoim zwierzęciem. Ale gdybyśmy zrobili tę samą wstydliwą rzecz w obecności drugiego dorosłego człowieka, to od razu policzki się robią czerwone. Czujemy, ach, to, że to było niewłaściwe, to, że to było jakoś nieadekwatne i to w obecności drugiego człowieka jakby przenika nas, wyraża się nawet poprzez nasze ciało. Drugi człowiek to nie jest ktoś, kogo przypadłościowo, przypadkiem mamy w naszym życiu. Albo mamy, albo nie mamy. Ale Bóg stworzył nas razem, abyśmy razem idąc do Niego poprawiali się, abyśmy okazywali naszą wiarę, naszą miłość do Pana Boga tak bardzo konkretnie poprzez drugiego człowieka. W jaki sposób przechodzić od wrogości, od traktowania drugiego człowieka jak takiego pachołka, którego nie wolno potrącić, do szansy okazania Panu Bogu takiej osobistej odpowiedzi? Pierwsza rzecz, jaką podpowiada nam ksiądz Nowen, zrezygnować ze statusu bycia zajętym. Czy musimy gdzieś opuścić, zostawić taki sposób myślenia? Drugi człowiek to wyjątkiem jest, kiedy ma dla mnie czas. Wyjątkiem jest, że ja wejdę z nim w relację. Patrzcie, czasem my Polacy mamy taki zwyczaj, że dzwonimy do kogoś i pytamy, nie przeszkadzam? Mogę coś spytać? Mogę coś załatwić? Taka krótka sprawa. Tak jakbyśmy naprzód zamartwiali się tym, że niewłaściwe jest, żebym ja coś od ciebie chciał. Prowadzimy czasem też taki wewnętrzny, konserwatywny dialog z samym sobą, czy coś należałoby zaproponować albo w jakiś sposób oczekiwać czegoś od drugiej osoby. I tak się naprzód usprawiedliwiamy. Nie, jemu się to pewnie nie będzie podobało. O, zaproszę ich na ognisko. Nie, oni pewnie nie lubią zapachu dymu, to nie przyjdą. Coś ugotowaliśmy. Oni pewnie są na to uczuleni. Upiekłem ciasto. Nie, chyba za dużo cukru dla nich. Oni chyba się zdrowo odżywiają. Tak naprzód prowadzimy w sobie taki ciąg myśli, który nas odseparowuje od drugiego człowieka. Jesteśmy wiecznie zajęci. I popatrzcie, to jest zupełnie wprost przeciwne do tego, czego uczy nas Chrystus. Mówi Chrystus w Ewangelii, nie zamartwiajcie się. Tak jakby wskazywał na to, że bycie z drugim człowiekiem, pewna dawka spontaniczności we wchodzeniu w relacje z drugim człowiekiem jest potrzebna, jest istotą chrześcijaństwa. Ale przenieśmy to na poziom wyżej. On sam wszedł w historię ludzkiego życia, będąc Bogiem. Wszedł, nie pytał się, nie dzwonił wcześniej. Słuchajcie, Izraelici, czy potrzebujecie, żeby Bóg stał się człowiekiem? No bo ja nie chcę się wam naprzykrzać. Znaczy wyszedł z inicjatywą. Musimy mieć sobie taką odwagę, odwagę radości, odwagę głoszenia Ewangelii nie poprzez taką moralną poprawność, ale poprzez bliskość, poprzez troskę o drugiego człowieka. Drugie. Budować tożsamość. O co księdzu Nowenowi chodzi? Ksiądz Nowen mówi, że relacja może istnieć tylko i wyłącznie między kimś a kimś. Między dwoma konkretnymi podmiotami, między dwoma konkretnymi osobami. Relacja międzyludzka to nie jest magma. To nie jest takie płynne, nie wiadomo co, nie wiadomo między kim, nie wiadomo o co chodzi. Tylko ten może zbudować relację z drugim człowiekiem, kto wie, kim sam jest. I dokonuje takiego rozróżnienia. Mówi, w życiu człowieka są dwa typy relacji. Relacje wertykalne i relacje horyzontalne. I stwierdza, że te pierwsze relacje wertykalne są decydujące dla tego, że potrafić być w relacjach horyzontalnych. Te pierwsze dotyczą relacji, w których my coś otrzymujemy, co czyni nas tym, kim jesteśmy. Relacja dziecka do rodzica. Dziecko wie, kim jest, ponieważ wie, od kogo otrzymało życie. Ja jestem synem moich rodziców. To od nich otrzymałem życie, to dzięki nim żyję. Relacja nauczyciel-uczeń. Wiem to, co wiem, jestem przekonany do swoich racji, ponieważ za moją wiedzą stoi jakiś nauczyciel, ktoś, komu ufam. Relacja pacjent-lekarz. Wiem, w jaki sposób funkcjonować, wiem, co jest dla mnie dobre. Tu nie chodzi o jakiś egoizm, tylko takie integralne spojrzenie na samego siebie. Ponieważ za tym stoi konkretny człowiek, który nauczył mnie troszczyć się o samego siebie. Tylko wtedy, kiedy wiem, kim jestem, od kogo pochodzę, kim jestem, ponieważ wiem, w co wierzę, co uważam, kim jestem, ponieważ wiem, w jaki sposób dobrze żyć moje życie, ja mogę pójść do drugiego człowieka i zbudować w nim relacje. Tylko wtedy przechodzę do relacji horyzontalnych. Będę dobrym współpracownikiem, dobrym sąsiadem, dobrym kolegą, kiedy ja wiem, kim jestem. Bo ten człowiek też będzie mógł się odnieść do tego, co ja czuję, co ja myślę, co ja wiem, w jaki sposób ja patrzę na świat. A kiedy relacja ludzka będzie nie wiadomo co, nie wiadomo z kim, nie wiadomo o co chodzi, to czy ta relacja rzeczywiście istnieje? W jaki sposób okazać miłość, szacunek drugiemu człowiekowi, jeżeli on sam nie wie tego, o co mu w ogóle chodzi, na czym mu zależy, co przynosi mu radość? Ten podstawowy wysiłek w budowaniu relacji związany jest z kształtowaniem swojej tożsamości. I jasnym jest, że jej główny zrąb powstał w nas, kiedy byliśmy dziećmi. Przez całe potem życie my to rozwijamy. Ale są pewne braki, które my możemy nadrabiać. Są pewne rzeczy, które poprzez taki brak codziennej higieny psychiczno-duchowej tak się jakoś zasklepiają, tracą na jakości. I modlitwa, cisza, ale też taka codzienna międzyludzka radość to jest takie podsycanie tego dobra, które w sobie mamy, które tworzy to, kim jesteśmy. Trzecie. Relacja międzyludzka to bardziej stawanie się niż załatwianie czegoś. I zanim powiem, o co księdzu Nowenowi chodzi, kiedy to mówi, dwa takie przykłady, myślę, że dobrze ilustrujące cały problem. Każdy z nas lubi usłyszeć kocham cię. Albo jak ktoś nam powie, słuchaj, dobrze, że jesteś. Zgadza się? Widzę uśmiechy na twarzach, więc jasne, że to lubimy. Od razu się uśmiechamy, od razu czujemy tą pełnię życia. Ale skoro tak to lubimy, skoro tak to jakoś to nas dowartościowuje, to czemu nie nagramy sobie na przykład na dyktafon tego? Kocham cię, ale dobrze jesteś. Tak byśmy sobie odsłuchiwali, ale ten telefon mnie kocha. to nie byłoby to samo, prawda? Żeby te słowa kocham Cię, dobrze, że jesteś, wybrzmiały z całą mocą, potrzebny jest ktoś, kto powie nam to, patrząc nam w oczy. Albo potrzebna jest ręka, która klepi nas po ramieniu, mówiąc, dobrze, że jesteś. I drugi przykład. Kilka lat temu, może już kilkanaście, w Teatrze Narodowym była grana taka sztuka Pirosmani, Pirosmani. Opowiadała o życiu, a właściwie konkretnym etapie życia wybitnego gruzińskiego malarza. To jest taki Matejko dla Gruzinów. I w tej sztuce był przedstawiony taki czas, kiedy on przeżywał kryzys pracy twórczej. No, miał wielki talent, wiele obrazów, no, cała szkoła i w pewnym momencie z różnych powodów przestał malować. I w jednym z aktów przedstawienia jest pokazana taka scena, jak jego uczeń stara się namówić go do powrotu do malowania. Na scenie widzimy samego Pirosmaniego siedzącego na krześle. Po środku jest stół, na którym pali się świeca, kilka stołków i tak niecierpliwie chodzący dookoła stołu uczeń. I mówi do mistrza, mistrzu, mistrzu, no rusz się, maluj. A nie chce mi się, jakś nie mam siły. Mistrzu, mistrzu, ale nie mamy pieniędzy, zaraz będziemy głodować, musimy coś malować i sprzedawać. A to może dobrze dla zdrowia, żeby tyle nie jeść. Mistrzu, mistrzu, ale jest tyle osób, które chciałyby kupić tą moją sztukę. Ale są lepsi, niech się nimi zainteresują. No i szuka wszelkich możliwych argumentów, żeby tego mistrza przekonać, żeby go zmotywować, zainspirować do malowania. I ten ciągle nie wstaje. Nie wiedząc, co zrobić, uczeń w pewnym momencie bierze jeden ze stołków, który był dookoła stołu, rozłupuje go, chwyta tylko tę poziomą część, na której siadamy, chwyta w jedną rękę, po czym bierze drugą, wkłada w płomień świecy nad ogniem i trzyma w ogniu. Także ewidentnie przypala sobie rękę. No i ten mistrz jest taki pobudzony. Rany, co on robi? Mówi do niego, wyjmij tę rękę w tej chwili. Ten nie przestaje. Podnosi się, mówi, człowieku, co ty robisz? Zaraz się oparzysz i będzie krzywda. Ten dalej trzyma tą rękę. Widać, że go bardzo boli. Już domyślamy się, że tam jest poważne oparzenie. Mija chwila, ten ciągle go namawia, że wyjął, w końcu wyjmuje. Widzimy, że ręka już jest zwęglona, skóra i zaczyna wypływać krew. I ten uczeń mówi takie słowa do mistrza. Skoro nie potrafisz malować swoim talentem, to maluj moim cierpieniem. Po czym wyciera tę rękę, to co czarne, to co czerwone, na stołek, tę poziomą część stołka i wręcza mu jako paletę z farbami. Mistrz taki poruszony tym, co zrobił uczeń, rzeczywiście wraca do malowania i ma taki złoty czas swojego uprawiania sztuki, malowania. Drugi człowiek jest kimś, kto jest w stanie uaktywnić w nas coś, czego my sami nie jesteśmy w stanie sobie uaktywnić. Kocham Cię, powiedziane od telefonu, no, nie daje takiego poczucia, jak powiedziane wraz ze spojrzeniem w oczy drugiego człowieka. Talent czasem jest rozbudzany przez drugiego człowieka. Sam Pirosmani nie był w stanie malować bez inspiracji pochodzącej od jego ucznia. Drugi człowiek nie jest tylko i wyłącznie kimś, kto po prostu jest fizycznie, czasowo, odległościowo w naszym życiu, ale jest kimś, kto jest w stanie pobudzić w nas coś, czego my w sobie nie jesteśmy w stanie uruchomić. I popatrzcie, to działa w dwie strony. Mamy przy sobie ludzi, w obecności których czujemy się dobrze, którzy inspirują nas do działania, których obecność sprawia, że czujemy się tacy uruchomieni, tacy, aż chce się żyć przy tej osobie. Podejmujemy wysiłek, którego innym razem byśmy nie podjęli. Dziadkowie dla wnuków są w stanie zrobić bardzo dużo. Młodzi rodzice dla małych dzieci tak samo. To jest coś takiego, uruchamia nas to. Pewne pokłady hojności serca, których w sobie nie mamy. Ale to działa w dwie strony. Drugi jest dla mnie, ale ja jestem dla drugiego. Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, żeby wydobyć to, co najszlachetniejsze jest w naszym życiu. Czwarte, ostatnie. Ksiądz Nowen mówi, że musimy walczyć z dwoma chorobami w naszym życiu, które niszczą relacje. Choroba przerośniętego serca i przerośniętego umysłu. Chodzi mniej więcej o to księdze Nowenowi, że czasem, kiedy coś nas tak rajcuje, jest dla nas takie wyjątkowe, to my staramy się to drugiemu człowiekowi narzucić. Załóżmy, widziałem super film, musisz na niego pójść, ale nie bardzo mam czas. Słuchaj, to zmieni twoje życie, musisz na ten film pójść, bo on jest genialny. No dobra, może nie w weekend, teraz musisz pójść. Tak jakby za bardzo się narzucamy, to serce jest przerośnięte, zbyt dużo chcemy dać człowiekowi do tego stopnia, że on jest taki stłamszony. I chcąc trochę to zilustrować, opowiada historię swojego znajomego pastora anglikańskiego, pastor John. Pastor John, zanim przybył do USA, gdzie poznali się z księdzem Nowenem, pracował w Afryce. Tam skończył szkołę dla pastorów i posługiwał na parafii. Został poproszony o wyjazd za granicę do USA, no i tam biskup pyta się go: pastorze, czy ty jesteś gotowy do pracy w Ameryce? On mówi: pewnie, skończyłem studia tam w Afryce, tam prowadziłem parafię, wspólnotę chrześcijańską, bardzo prężną, bez problemu. No wiesz, do niego mówi, ale to jest trochę inna rzeczywistość, Ameryka, inne problemy. On mówi: nie ma problemu, biskupie, ja pokażę, jak to się robi. My, Afrykańczycy, mamy zacięcie, mamy pasję, my jesteśmy tacy żywi. No i puścił go na tę parafię. Ale po roku ten pastor John sam wrócił do biskupa i mówi: jednak muszę się trochę douczyć, bo kiedy rok temu ja przyszedłem tutaj, to nie wiedziałem, czego ja nie wiem. A teraz po roku pracy tutaj ja wiem, co to znaczy wiedzieć. To znaczy, zderzył się z rzeczami, o których nie miał pomysłu. W ogóle, że ludzie takie problemy mają, taki sposób myślenia. Czemu to jest ważne? Bo coś wiedzieć, coś czuć, to nie jest tylko i wyłącznie taka sucha, zimna emocja. Przeżywam radość, ale radość to jest coś, co pojawia się we mnie i promieniuje na to wszystko, co stanowi moje życie, na tych wszystkich, którzy w tym życiu są. Kiedy ja coś wiem, to nie znaczy, że to jest dostępne dla wszystkich ludzi, ta wiedza i zrozumiała, i jasna, którzy słyszą to, co ja mówię. Poczuć coś razem z drugim, to stworzyć przestrzeń, w której to będzie poczute. Zrozumieć coś, to nie tylko przekazać informacje, ale stworzyć taki kontekst informowania, komunikacji, w którym drugiego człowieka tą myślą mogę zarazić. W tym momencie urywam. Jutro będziemy kontynuować mówienie i o tej relacji do samego siebie, o których mówiliśmy wczoraj, też o tej relacji do drugiego człowieka, o której mówimy dzisiaj, w kontekście naszej więzi z Panem Bogiem. Pokażemy sobie, w jaki sposób konkretnie stosunek do mnie, do drugiego, wpisuje się w moją więź, w moją drogę do Pana Boga. Amen.